dobry Państwu. Witam serdecznie w mediach narodowych. Brunon Różycki. W zeszłym tygodniu rozmawiałem na temat projektu tzw. niebiańskiej Jerozolimy z Przemysławem Holocherem. Powiedziałem wtedy Państwu, że będziemy ten wątek śledzić, sprawdzając jednocześnie, czy ta teoria ma rację bytu. W tym tygodniu właśnie z tego powodu do niego wracam i na ten temat będę rozmawiał w tym programie. Zanim przejdę do tej rozmowy, proszę Państwa o wspieranie mediów narodowych. Oczywiście finansowo, dlatego że nasi wierzyciele nie zadowolą się łapką w górę czy komentarzem, chociaż te drugie także są mile widziane. Przechodzę do mojego gościa, a jest nim publicysta Marian Miszalski. Połączenie telefonicznie w dniu dzisiejszym. Witam Panie Marianie, jak się słyszymy?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, słyszymy się, no dobrze.
Dobrze. Bardzo się cieszę, udało nam się to połączenie przynajmniej przez telefon zrealizować, dlatego że pan Marian jest osobą, można powiedzieć, jeśli chodzi o publicystykę dotyczącą Żydów, czy też, no tak, mniejszości żydowskiej w Polsce i historii tej mniejszości, dosyć aktywny. Napisał pan książkę pod tytułem Lobby żydowskie w Polsce, a parę lat później, no całkiem niedawno, książkę pod tytułem Ukryta wojna, cicha kapitulacja. Jakże wymowny tytuł. W związku z tym zaprosiłem pana do tej rozmowy, aby pan odpowiedział nam, naszym widzom, mi także na pytanie, na ile ta koncepcja niebiańskiej Jerozolimy, która twierdzi, że tutaj ma Ukraina zostać zasiedlona przez Żydów, ma po prostu ręce i nogi i czy aby ci, co w tej teorii nie oddają się tak bezrefleksyjnie, nie stracili być może baczenia na pewne inne punkty ciężkości, jakimi są na przykład interes Rosji czy interes Stanów Zjednoczonych. Oddaję panu głos, panie Marianie. Jak mamy postrzegać tą koncepcję?
Panie redaktorze, wydaje mi się, proszę państwa, że no, trzeba by tą koncepcję osadzić w szerszym kontekście międzynarodowym, znaczy uzmysłowić sobie, w jakiej sytuacji jesteśmy, bo wydaje mi się, że w planie międzynarodowym jesteśmy świadkami dość istotnej zmiany jakościowej w stosunkach międzynarodowych. Mianowicie Stany Zjednoczone mają głównego rywala ekonomicznego i militarnego, Chiny. Wyhodowały sobie go. No i za Chinami stoi oczywiście Moskwa, za Moskwą stoi Berlin, strategiczne partnerstwo Moskwy z Berlinem. W związku z tym Stany Zjednoczone stanęły w obliczu polityki światowej wobec takiej osi Berlin, Moskwa, Pekin. I Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę, że z takim przeciwnikiem potrójnym mają coraz mniejsze szanse w konfrontacji globalnej i jak się wydaje, postanowiły wyłuskać z tej triady, przynajmniej zapewnić sobie neutralność Rosji. Zwracam uwagę, że w ubiegłym roku, w lipcu i czerwcu, odbyły się dwa spotkania prezydenta Bidena z Putinem. Rozmowy łącznie trwały 4 godziny, a z tych rozmów komunikaty były nader skromne. Właściwie opinia publiczna nie dowiedziała się, o czym rozmawiali i co ustalili prezydenci w bezpośrednich rozmowach, które trwały 4 godziny. To bardzo znamienne jest ta cisza. No więc ponieważ cisza trwa, to możemy sobie spekulować, wyobrażać sobie, po to nam Pan Bóg dał rozum, żebyśmy sobie wyobrażali, co tam mogło być omawiane i jakie ustalenia mogły zapaść. I ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że prezydent Biden zapytał Putina, co Putin by chciał w zamian za neutralność Rosji w przypadku ewentualnego konfliktu Ameryki z Chinami, bądź też pogłębiającej się rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Co by Putin chciał za to, żeby Rosja pozostawała w tym konflikcie czy w tej rywalizacji neutralna? Putin mógł mu oczywiście powiedzieć, że no, że chciałby, żeby Rosja i Niemcy miały wolne ręce w Europie i żeby Amerykanie się z Europy wycofali, co jest stałym marzeniem politycznym i Berlina, i Moskwy. No, być może, że prezydent Biden zgodził się z tym, wiele wskazuje, że się na to zgodził, ale mógł zapytać Putina, no dobrze, ale jaką pan mi daje gwarancję, że jeśli ja wam odpuszczę tutaj w Europie, wam i Niemcom, to wy będziecie neutralni na wypadek konfliktu naszego z Chińczykami. Na to prezydent Putin mógł powiedzieć, proszę pana, ja panu żadnej gwarancji nie daję poza słowem, ale jest jedna gwarancja. Otóż my, żeby zagospodarować razem z Niemcami Ukrainę, a potem Europę Wschodnią i Europę Zachodnią, żeby ją, że tak powiem, wziąć w swoje kleszcze, to potrzebujemy czasu. To się nie dokona z dnia na dzień. A wy potrzebujecie czasu, żeby się uzbroić wobec Chińczyków jeszcze lepiej. Zwracam tu uwagę, że również w ubiegłym roku Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Wielka Brytania zaasygnowały 70 miliardów dolarów na wzmocnienie budżetu wojskowego, głównie Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. No to będą budować okręty atomowe, krążowniki czy tam lotniskowce, ale to wymaga też czasu. W związku z tym moim zdaniem jedyną gwarancję, jaką dał mu Putin, że Rosja może pozostać neutralna, gwarancję wątpliwą, ale jednak jakąś, to taką, że wy nam dajcie czas na załatwienie się tutaj razem z Niemcami, z Europą, a my wam dajemy czas, żebyście się załatwili tam z Chińczykami. I moim zdaniem taki deal stanął. Oczywiście ten deal jest starannie ochraniany przed opinią publiczną, bo byłaby to kompromitacja totalna dla polityki amerykańskiej i dla wszystkich sił politycznych w Ameryce. I dlatego stworzone jest takie wrażenie zaangażowania się w obronę Ukrainy, dostaw broni, żeby ten proces trwał jak najdłużej, żeby było więcej czasu, żeby obie strony miały więcej czasu na zrealizowanie swoich celów. Tak ja to oceniam. I teraz w tym kontekście można spojrzeć na sprawę ukraińską i na to, o co pan pytał, czy jest możliwa jakaś taka judeo-Ukraina. Otóż my nie wiemy, co zostanie, kiedy się ta awantura ukraińska skończy. Z tego, co wiemy na dzisiaj, to, że są takie propozycje negocjacyjne, że Rosjanie proponują, że obwód Ługański, Doniecki i Krym pozostaną w ramach państwa rosyjskiego, natomiast pozostała część Ukrainy będzie neutralna politycznie i militarnie. To znaczy nie będzie tam wojsk obcych, nie będzie tam żadnych baz wojskowych, nie będzie przynależności do NATO Ukrainy i tak dalej. I prawdopodobnie wiele na to wskazuje, że taki się wykroi kształt z tego, chociaż strona ukraińska póki co nie chce się zgodzić na tą aneksję Krymu i tych republik do Rosji. No ale to na razie, wie pan, wojna trwa, no i nie, moim zdaniem taka koncepcja przedstawiona przez Rosję jest bardzo realna. Jest taki wynik tych negocjacji, może się tym zakończyć. No i wtedy co z Ukrainą? No, Henry Kissinger kiedyś mówił, że Izrael może w ciągu 10 lat być zmuszony, żeby się przenieść z Bliskiego Wschodu gdzie indziej. No, Kissinger był pochodzenia żydowskiego i on sobie mógł na takie uwagi pozwalać, prawda? No, ale obawiam się, żeby inny polityk taki wypowiedział takie zdanie, to byłby zrugany przez opinię, przez światowe, tak zwane światowe media będące w rękach żydowskich. Czy to jest realne? W moim przekonaniu politycy izraelscy mają w tyle głowy oczywiście to, że są otoczeni Morzem Arabskim i że jest ich mało i że jest taka możliwość kiedyś może wystąpić, że trzeba będzie się wynosić, ale w moim przekonaniu jest to w perspektywie dającej się wyobrazić bardzo mało realne, dlatego że przeciwnie, polityka Izraela jest skierowana na budowanie wielkiego Izraela, na kolonizację terenów arabskich, na rugowanie Arabów, na rozbijanie Arabów. Także mnie się wydaje, że to jest priorytetem polityki izraelskiej, aczkolwiek no, nie lekceważą Iranu, ale który to Iran póki co nie ma broni jądrowej, a Izrael jest uzbrojony po zęby. Więc myślę, że ta perspektywa przeniesienia Izraela gdzie indziej to jest taka dość odległa i dość taka no
mało
możliwa, ale wątpliwa.
Tak, mało tak, prawdopodobna. Proszę mówić.
Natomiast jest możliwe co innego. Zbudowanie drugiego Izraela na Ukrainie. To jest bardzo możliwe. I wiele na to wskazuje. No jak tak popatruję po tych oligarchach ukraińskich, pochodzenia żydowskiego, to Kołomoński, który wylansował obecnego prezydenta Ukrainy, no to przecież jest oligarcha, potentat ogromny. Następnie Bogolubow, drugi pochodzenia żydowskiego, ogromny oligarcha ukraiński. Następnie Pińczuk, u którego pracuje nasz Kwaśniewski, tam zatrudnił go jako furtiana czy jako portiera, nie wiem. Następnie pan Rabinowicz, również oligarcha potężny. No, kilka lat temu miała miejsce taka afera z panem, bodajże on miał Justy, czyli z Jachliński, też oligarcha ukraiński, żydowskiego pochodzenia, który wyniósł 300 milionów dolarów do Izraela. Potem za rządów Poroszenki był ścigany nawet, ale potem się okazało, że powrócił spokojnie na Ukrainę i jak gdyby nigdy nie zmudarowano. Więc to lobby żydowskie na Ukrainie jest bardzo potężne. No i jeśli spojrzymy jeszcze na rząd obecny, gdzie jest przecież no, i prezydent, i minister obrony, no, pochodzenia żydowskiego, więc widać, że to lobby żydowskie jest bardzo silne. No dodam od siebie, że ludność żydowskie na Ukrainie przez źródła izraelskie szacowane jest na 300 tysięcy Żydów, którzy mogą się starać o obywatelstwo żydowskie. No jeśli doliczyć do tego członków rodzin, żony, tam dzieci, mężów, którzy niekoniecznie muszą być tego samego pochodzenia, ale daje to jednak no, mniej więcej 600-500 tysięcy ludzi, pół miliona. No to jest zaplecze kadrowe, nie w kidmucha. No majątek jest, zaplecze kadrowe jest, politycy już są wylansowani, prawda? Ten celebryta, pan Żebeński, wylansowany przez pana Kołomyńskiego. Także no, wszelkie podstawy ku temu są. Na to chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przecież właśnie na Ukrainie, na terenach, które przed wojną należały do Polski, mieszkało najwięcej Żydów. Nie w Polsce centralnej, tylko tam. I o dziwo, żadne organizacje żydowskie nie upominają się o majątek tam. Wobec Polski zgłaszają roszczenia jak najbardziej bezczelne, nawet sformułowane jako mienie bezspadkowe, czy czego nie ma w prawie w ogóle. A wobec Ukrainy jest cisza, a przez tam najwięcej majątków ukraińskich, tych żydowskich zostało, jeśli po Żydach zmordowanych. I ta cisza jest znamienna. Znamienna, bo to jest taka cisza, nie płoszmy ptaszka póki co. Nie płoszmy ptaszka tymi żądaniami póki co. Ale jak już w neutralnej tej Ukrainie by się zainstalował rząd taki żydowski, przypominający rząd Mazowieckiego w Polsce w 89 roku, o którym to dowcip ludowy mówił, że sami Żydzi, jeden Syryjczyk, no to gdyby taki rząd się zainstalował na Ukrainie, mając poparcie tych oligarchów, mając poparcie lobby żydowskiego w Ameryce, Izraela, to rzeczywiście budowa drugiego Izraela na Ukrainie jest bardzo realna. Bardzo realna. Mhm. I tak ja to widzę.
Tak, jest. Pan powiedział, że jest bardzo realna. Muszę też na moment, może nie tyle wcielić się w adwokata diabła, ale spojrzeć także na Rosję. Ponieważ w Rosji, o dziwo, też być może mało osób wie to, jest także bardzo wielu oligarchów o żydowskich korzeniach. I co jest bardzo ważne, właśnie w tym filmie dotyczącym niebieskiej Jerozolimy jest przedstawiony taki rosyjski bogacz, który mówi, że właśnie do tego zasiedlenia dochodzić będzie. Interesuje mnie to o tyle, że wiemy skądinąd z wielu przecieków, że ogromną część kadr bezpieki izraelskiej stanowią ludzie, którzy byli mniej lub bardziej, ale jednak powiązani z KGB. No i pytanie się pojawia, na ile tutaj Putin może mieć wiedzę na ten temat i czy być może on w sposób świadomy mógłby na przykład w tym projekcie partycypować lub, i tutaj też lampka się powinna Państwu zapalić, być może inspirować taką teorię o takim projekcie, żeby przekierowywać naszą uwagę. Czy myśli Pan, że taka teoria także jest możliwa? A pytam Pana dlatego, że no, w pewnym sensie jest Pan też takim dziennikarzem i publicystą śledczym. Odsyłam Państwa do książki Pana Mariana pod tytułem Ukryta wojna, cicha kapitulacja. Jak Pan ocenia właśnie tą drugą stronę medalu?
Ja myślę, że Putin nad tymi oligarchami rosyjskimi, a także tymi, którzy są w Rosji, a są pochodzenia żydowskiego, to panuje w pełni, dlatego że pozwolił im robić majątki, ale ma na nich haka. No to mamy przykłady, jak to tam Bieryzowski się, prawda, powiesił w swojej jakiejś tam rezydencji w Londynie. Na Cypr Putin powysyłał do tych, którzy tam przenieśli majątek, pozakładali firmy na Cyprze swoich KGB-istów, którzy im powiedzieli, albo się dzielicie pieniędzmi z nami, albo was skasujemy. Także myślę, że Putin nad tymi oligarchami panuje. Natomiast jaki byłby jego stosunek do takiej Ukrainy żydowskiej, że tak powiem, to no, trudno powiedzieć, ale przecież współpraca wywiadu rosyjskiego z izraelskim cały czas istnieje, istniała i nawet dokonywała się kosztem interesów amerykańskich, bo to, przecież to Żydzi sprzedali Rosjanom siatkę amerykańską wywiadowczą w Moskwie, która była. To słynna sprawa. W związku z tym myślę, że to jest bardzo możliwe, że taką Ukrainę neutralną, ale rządzoną przez silne lobby żydowskie, taką Ukrainę, że Putin mógłby wykorzystywać do swoich dalszych celów, bo ona by, taka Ukraina byłaby wygodna dla bardzo wielu graczy politycznych. Dla Niemiec bardzo wygodna, bo to można by zawsze podszczuwać Ukraińców przeciwko Polakom. Przecież marzenie o wielkiej Ukrainie banderowców to na razie ono poszło w zapomnienie, ale ja chcę zwrócić uwagę, że przecież to Bandera był jeszcze przed agresją rosyjską idolem elit politycznych tam na Ukrainie, tych ukraińskich, natomiast nie był ataman Petlura, który na przykład był zwolennikiem państwa ukraińskiego, ściśle współpracującego z Polską i który został zamordowany w Paryżu w 1928 roku, po tym jak się ta koncepcja Ukrainy niezależnej, którą z Piłsudskim lansowali, załamała, został tam zamordowany przez Żyda Schwarzbarda, który był agentem sowieckim. W związku z tym to nie Petlura, który był właśnie zwolennikiem ścisłej współpracy z Polską, jest idolem na obecnej Ukrainie, ale Bandera. No więc to też jest bardzo znamienne. Także mówię, że taką Ukrainę, jaka powstanie, jaka się wyłoni z tej agresji, czy po tej agresji, to bardzo różni gracze mogą wykorzystywać do bardzo różnych celów i przeciwko Polsce.
Panie Marianie, Grzegorz Braun kiedyś powiedział, że bardzo go niepokoi, kiedy Gazeta Wyborcza zgadza się z Gazetą Polską. Było tak w przypadku Majdanu pierwszego, ale także jest tak i obecnie. No i w związku z tym mam pytanie już bardzo arcyprzewrotne, mianowicie takie, że zastanawia to oczywiście bardzo, że ta zgodność ma tutaj miejsce w przypadku napływu uchodźców, ale przewrotność mojego pytania będzie następująca. Czy myśli pan, że właśnie Putinowi może być na rękę i być może on także w jakiś sposób to inspirował, że taka ilość uchodźców do Polski spływa? No bo pójdźmy za owymi teoriami spiskowymi. Gdyby jakaś grupa chciała zasiedlić to ową wschodnią Ukrainę, no to przecież byłoby jej to bardzo na rękę, gdyby właśnie jak najwięcej ludności z tamtych terenów wyjechało, no na przykład w przypadku działań wojennych. Niektórzy z kolei twierdzą, że te działania wojenne na wschodzie są właśnie wyjątkowo delikatne, chociaż oczywiście epatuje się nas tymi zdjęciami, także dramatycznymi wybuchami. Natomiast wiele osób twierdzi, że mimo wszystko te działania armii rosyjskiej są nieproporcjonalnie słabe. Czy myśli pan, że tutaj może jest jakiś punkt styczny tych wszystkich teorii spiskowych, to znaczy mamy do czynienia właśnie z wyludnianiem tej wschodniej Ukrainy, które to jest na rękę nie tylko Putinowi, nie tylko Żydom, być może także Zachodowi, bo pozwoli utworzyć jakieś polityczne status quo na kilka pokoleń?
Z pewnością wyludnianie się Ukrainy Wschodniej jest na rękę Rosjanom. I z pewnością taka napędzana emigracja Ukraińców na Zachód jest również im na rękę. No a w naszym przypadku jest bardzo niebezpieczna, czy bardzo niebezpieczna. No niebezpieczna jest dlatego, że my i tak mamy dzisiaj 1 milion uchodźców, gastarbeiterów z Ukrainy, a teraz będzie prawdopodobnie 2 miliony, a może nawet i więcej. Oni część się rozjedzie po Europie, ale ta diaspora ukraińska w Polsce będzie bardzo duża. No rząd polski zachowuje się trochę tak, jakby był mocarstwem, jak Polska byłaby mocarstwem, nawet jakiś głupi dziennikarz Dureń użył sformułowania, że jesteśmy mocarstwem humanitarnym. Otóż jakim my jesteśmy mocarstwem humanitarnym, skoro tak? Nie potrafimy sobie poradzić nawet z reformą sądownictwa, bo Berlin nie pozwala, bo nie potrafimy się przeciwstawić Berlinowi. Berlin nie daje nam pieniędzy w ramach tego nowego ładu, tego, prawda, gospodarczego. No, nie potrafiliśmy przeforsować nawet Lex Czarnek, nawet Lex TVN, bo prezydent Duda nie wiadomo dlaczego wetował, podobnie jak zawetował przez pierwszą reformę sądownictwa po rozmowie z Angelą Merkel. W związku z tym my nie jesteśmy żadnym mocarstwem, a jeszcze inflacja, która teraz jest lawinowo się rozpoczyna, która się rozpoczęła wcześniej, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę, ale wtedy dziwnie media rządowe milczały, bagatelizowały tę inflację. Tymczasem ona się już wtedy zaczęła i moim zdaniem reakcje rządu na inflację są znacznie spóźnione. Do czego zmierzam? Do tego, że taka diaspora ukraińska w Polsce, 2-milionowa, która na razie dostała świadczenia zdrowotne, szkolne, PSL, ale przecież z czasem może zażądać praw politycznych jako mniejszość narodowa. A Berlin z pewnością poprze takie roszczenia mniejszości. O, będzie zadowolony, jeżeli oni się będą domagać praw politycznych, przedstawicielstwa w Sejmie, prawa do głosowania itd., itd. Możemy mieć wielki problem z mniejszością ukraińską w przyszłości. Na razie my im współczujemy, zasługują na współczucie, bo to są biedni ludzie, którzy tam potracili domy. No nie wszyscy, ale no, zawsze człowiek ma współczucie dla uchodźców. Słuszne i trzeba im współczuć na miarę osobistą. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co może być potem i o tym też mówić. Tymczasem w naszej rządowej propagandzie ani słowa o tym, co może być w przyszłości, natomiast dużo jest takiej trąbadracji, prężenia mózgów, wizyt tam w Kijowie, prawda, i tak dalej. Ale to są gesty.
Panie Marianie, na koniec chciałem dopytać o gorąca bułeczka, wizyta polskich polityków, czołówki, można powiedzieć, w Kijowie. Czy jest to zachowanie odpowiedzialne, czy jest to zachowanie mądre? Już nie powiem tylko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskich polityków, ale czy jest to odpowiedzialne także z takiego geopolitycznego punktu widzenia? Mamy tutaj do czynienia być może z jakąś taką restytucją tego, co robił Lech Kaczyński, to znaczy taką ostentacyjną polityką forowaną także przez sanację w okresie międzywojennym, takiego właśnie prometeizmu, czyli za wszelką cenę rozsadzania tej Rosji po szwach narodowościowych, jak to jest możliwe, zgodnie z zasadą, jak powiada klasyk, bardziej nienawidzimy Rosji niż kochamy Polskę. Jak pan ocenia właśnie tą wyprawę kijowską?
Ja nie widzę żadnego racjonalnego powodu dla tej wizyty, ale oczywiście być może były jakieś ukryte cele, o których opinia nie została poinformowana. Może ci panowie przekazali coś panu prezydentowi Ukrainy, o czym my nie wiemy, albo odwrotnie, nie wiem, ale na podstawie tego, co wiemy, nie potrafię znaleźć racjonalnego powodu, zwłaszcza, że ta wizyta była przedstawiana jako wizyta w imieniu Unii Europejskiej, no jak na Unię Europejską, to reprezentacja była bardzo słaba, bo gdyby tam był prezydent Francji, Niemiec, nie wiem, Hiszpanii, Włoch, no to rozumiałbym, że jest taka wizyta, ale tu byli przedstawiciele biednej Polski, słabej wewnętrznie, bardzo słabej wewnętrznie, Czech i Słowenii, więc nie bardzo rozumiem, co to za reprezentacja. Chyba, że wydaje mi się, że jest tam pewne racjonalne jądro, być może panowie o tym dyskutowali. Mianowicie Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebna tam jest pewna międzynarodowa forma, no jakieś międzynarodowa obecność na Ukrainie sił międzynarodowych, czy to pokojowych, jak on to formułował, czy tak, mętnie to sformułował. Być może chodzi o to, żeby w tym procesie no, przekształcenia Ukrainy w państwo neutralne, żeby tam jednak Stany Zjednoczone czy NATO miały jakąś taką placówkę, no jakieś takie swoje ONZ-owskie wojska albo jakąś taką kontyngent niezależnych sił, żeby tam trochę stopę wstawić i no, trzymać trochę rękę na pulsie. Być może o to chodziło, ale uważam, że to jest naprawdę sprawa raczej taka no, bez jasnego celu politycznego.
Zatem zagadki i niewiadome. Wielka tak. Dezinformacja, ta wojna niewątpliwie jest wojną bardzo przesyconą taką dezinformacją. Panie redaktorze...
Niewątpliwie tak. Jeszcze na zakończenie chciałem panu państwu powiedzieć inną sprawę. Otóż my opieramy dzisiaj nasze bezpieczeństwo na przynależności do NATO i artykule 5 NATO, który powiada, że w przypadku ataku na jakikolwiek kraj natowski, całe NATO automatycznie reaguje. Otóż 2 czy 3 lata temu, kiedy żył jeszcze Zbigniew Brzeziński, to był doradca prezydenta Cartera do spraw bezpieczeństwa, a potem również Obamie pomagał. I w rozmowie z dziennikarzem polskim, ten go zapytał, jak Amerykanie interpretują artykuł 5. I Brzeziński mu powiedział, jak Amerykanie interpretują ten artykuł 5 o automatycznej reakcji NATO na agresję ewentualną na jeden z krajów członkowskich. I powiedział tak. Stany Zjednoczone wymagają, żeby państwo zaatakowane w takim wypadku przez 14 dni było zdolne do obrony, a powtórę, decyzja Stanów Zjednoczonych o reakcji NATO będzie zależała od sytuacji międzynarodowej i opinii światowej. Krótko mówiąc, powiedział nam tak, że ten artykuł 5 Amerykanie interpretują tak, że być może wam pomożemy, a być może wam nie pomożemy. Jako NATO. I my powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, jak Amerykanie to interpretują.
No panie Marianie, myślę, że w pewnym sensie powtarzają się, oczywiście nie w całości, ale w dużej mierze powtarzają się pewne groty, które miały miejsce w okresie międzywojennym. Też mieliśmy do czynienia z takim apismentem, z takim hura optymizmem względem takich malowanych sojuszy. Myśleliśmy, że będziemy na tych stołkach kilku, dwóch, czterech, pięciu, dziesięciu, w zależności od osób do tego wianuszka jakoś jechać, a tymczasem okazało się, że tak naprawdę nie stworzyliśmy, nie było strategicznego sojuszu. Myślę, że to jest w ogóle program na jeszcze inną rozmowę, ponieważ pan Maryn jest autorem także książki, która mnie urzekła kiedyś, to znaczy Historia spiskowa III RP. Zatem pozwoli pan, panie redaktorze, że wyjątkowo nie będziemy tego tematu, na inną rozmowę sobie to zostawimy. Natomiast na koniec chciałem panu poinformować, że jak jechałem do redakcji, to gruchnęła wiadomość, że na Słowacji największa afera szpiegowska od końca komunizmu, ponieważ 4 szpiegów potwierdzonych rosyjskich zostało ujawnionych. Myślę, że potraktuję to jako klamra, to pytanie. To znaczy, myśli pan, że faktycznie jest to dowód, że mamy do czynienia z jakimś wielkim geopolitycznym przetasowaniem, zerowaniem być może jakichś, resetowaniem jakichś rachunków, no lub być może zmianą frontu przez pewne ośrodki?
Panie doktorze, tak na zakończenie płaciłem, wydaje mi się, że kluczem do sprawy jest to, że Amerykanie wycofują się z aktywnej polityki w Europie po to, żeby zapewnić sobie neutralność Rosji na wypadek konfliktu pewnego. Natomiast to, co nam się serwuje, że Amerykanie zwiększają obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i w Rumunii, to przecież oni zwiększają obecność tak zwanych ruchomych oddziałów, a więc brygad czy pułków, które w każdej chwili można wycofać, bo żadna baza amerykańska czy natowska nie powstaje ani w Polsce, ani w Rumunii. A to byłoby istotne. To byłoby istotne. Taka baza nie powstaje. W związku z tym ten sojusz z NATO, no patrzmy na niego też, że tak powiem, tak zezem troszkę, o, tak bym powiedział.
Czyli stare rosyjskie powiedzenie patrzeć, ale ostrożnie, ale...
Kontrolować,
dokładnie. Miałem po prostu rosyjską wersję, której nie chciałem tutaj, żeby wybrzmiała, ponieważ czasy są, jakie są. Bardzo panu dziękuję, moim rozmówcom przez telefon, ale myślę, że mimo wszystko jakość, przede wszystkim merytoryka na tym nie ucierpiała. Pan Marian Miszalski, wieloletni publicysta najwyższego czasu, autor takich niepoprawnych książek, z których muszę państwu polecić, zwłaszcza chociażby Lobby Żydowskie w Polsce, Ukrytą wojnę, Cichą kapitulację. To jest chyba najnowsza taka książka, chyba ostatnia książka, którą pana autorstwa, którą czytałem. No i Historia spiskowa III RP, takie kompendium wielu spiskowych historii całej III Rzeczpospolitej, no i także tego okresu poprzedzającego właśnie jej powstanie. Bardzo panu dziękuję, panie Marianie.
Ja dziękuję i dziękuję państwu za uwagę.
Dziękując państwu także za uwagę, proszę państwa o wspieranie mediów narodowych, nie tylko marketingowo, te łapki w górę i komentarze także pozwalają walczyć z tymi algorytmami, ale przede wszystkim finansowo, ponieważ nasi wierzyciele nie zadowolą się takimi jedynie komentarzami. Proszę tym bardziej, że nie mamy możliwości zarabiania na reklamach, a zbliża się czas odpisu tak zwanego 1%. Zachęcam państwa, by to uczynić, póki jeszcze nasza redakcja funkcjonuje. Do zobaczenia.